Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Rozmowa Radia Warszawa.
A w studiu obok zapowiadany już nasz dzisiejszy gość, pan redaktor Andrzej Fedorowicz, autor książki Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, panie redaktorze, często jesteśmy przez dłuższy okres czasu naszego życia zafascynowani Drugą Rzeczpospolitą, która trwała, jak czytamy w książce, zaledwie 20 lat, ale wciąż budzi fascynację. Chodzi tutaj o tą mobilizację w różnych dziedzinach kultury i nie tylko.
Tak, to jest okres, w którym pokolenie, które odzyskało niepodległość, musiało wymyśleć, zaprojektować państwo na nowo w bardzo wielu różnych dziedzinach. Nawet sobie do tej pory sprawy nie zdajemy z tego, ile było tej pracy, ponieważ Polska w momencie, gdy odzyskiwała niepodległość, nie miała większości tych rzeczy, które miały państwa ówczesne. Nie miała podręczników szkolnych, mundurów wojskowych, nie miała własnej, można powiedzieć, symboliki państwowej, nawet w sensie, powiedzmy, jakichś administracyjnych budynków, które by nadawały charakter temu państwu. To wszystko trzeba było wymyśleć. Podobnie zresztą jak broń, której nie mieliśmy, całe dziedziny przemysłu, jak przemysł lotniczy, przemysł elektroniczny. I tutaj, można powiedzieć, to państwo rozwijało się w takich dwóch kierunkach. Z jednej strony starano się zachować polską tradycję, polską kulturę, a z drugiej strony starano się budować państwo bardzo nowoczesne. Nowoczesne również w sensie technologicznym. Z tego też powodu jest tu wiele przedmiotów, można powiedzieć, jak na tamte czasy, wyjątkowych właśnie pod względem nowoczesności.
Na samym początku możemy przeczytać o przełomie, jakim był rok 1915, gdy, uwaga, z 44-letnim Eugeniuszem Romerem spotkał się 54-letni Franciszek Stefczyk i namówił on, właśnie on namówił profesora, o czym z pewnością wielu z nas nie wiedziało, do stworzenia atlasu przedstawiającego pełny obraz ziem Polski.
Tak, tu wychodzimy, można powiedzieć, poza te ramy II Rzeczpospolitej, tak. Ale to jest wydarzenie, które nadało je, można powiedzieć, ten fizyczny, terytorialny kształt.
Dlatego, tak, granice.
Że Eugeniusz Romer, no wybitny kartograf, absolutnie wyjątkowy, jak na tamte czasy, tak naprawdę on to Polskę narysował. I to była ogromna, można powiedzieć, przewaga polskiej delegacji w Paryżu, że Polacy pojechali tam już z gotowymi mapami, ponieważ po 123 latach zaborów tak naprawdę 5 pokoleń bodajże ludzi kompletnie nie wiedziało, gdzie ci Polacy są, jakie terytorium zajmuje, jakie dla nich miejsca są najważniejsze w sensie geograficznym, gospodarczym, jakie rzeki, jakie miasta, jakie szlaki transportowe. I Romer właśnie dzięki Stefczykowi zrobił te mapy jeszcze w trakcie I wojny światowej. Niemcy, kiedy się zorientowali, co tam jest grane, no bardzo starali się skonfiskować. Szczęśliwie udało się przemycić do Stanów Zjednoczonych kilka egzemplarzy. Tam one zostały zreprintowane. No i potem wróciły na konferencję paryską i były potężnym argumentem w rękach polskiej delegacji właśnie za takimi, a nie innymi granicami. Oczywiście to było wszystko bardzo twardo negocjowane, no niemniej te mapy były bardzo, bardzo istotne.
Uśmiechnęłam się bardzo. Nie przekazywałam tej informacji swoim dzieciom, kiedy przeczytałam informację, że cukier należy spożywać, że dostarcza on dużo energii i dużo zdrowia.
No tak, to są takie, można powiedzieć, śmiesznostki tego państwa, które... Rzeczywiście Polska międzywojenna była państwem, które pod względem fiskalnym było czasami dość nieprzyjazne dla swoich obywateli, ponieważ tam były potężne podatki, potężne akcyzy nałożone nie tylko na cukier, ale między innymi na przykład na karty do gry, na zapałki, na zapalniczki, na papierosy. Można powiedzieć, że z tego powodu Polacy II Rzeczpospolitej byli zdrowsi, ponieważ tego cukru spożywano 10-krotnie mniej niż spożywa się dzisiaj. Z drugiej strony jednak było to ważne źródło dochodów dla państwa. Z samej akcyzy na cukier Druga Rzeczpospolita czerpała tyle pieniędzy, ile wydawała na utrzymanie i budowę dróg, więc były to bardzo poważne środki. A ponieważ Polacy jednak tego cukru nie kupowali, ponieważ on był potwornie drogi. Kilogram kosztował przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze około 16 zł. Więc wszelkimi metodami starano się to spożycie zwiększyć. No i tutaj była ta słynna, przecież wymyślona przez Melchiora Wańkowicza, kampania Cukier Krzepi.
Uśmiecham się teraz, bo drodzy Państwo, przechodzimy do tematów szkolnych, do elementarza, ale też do przypomnienia, ile procent naszych rodaków wtedy, no nie chcę powiedzieć cierpiało na alfabetyzm, ale tak trzeba to nazwać, prawda?
Tak, to w zależności zresztą od dzielnicy, od regionu, bo wiadomo, że tam na Śląsku czy w Wielkopolsce ten odsetek był bardzo, bardzo niski, natomiast na województwach wschodnich zdecydowanie większy. Tym bardziej zresztą, że mówimy tutaj również o nauczaniu języka polskiego mniejszości narodowych, co jest często zapominane. No, narracja PRL-owska była taka, że to właśnie w PRL-u zlikwidowano analfabetyzm. Rzeczywiście wtedy można powiedzieć dokończono tę pracę, natomiast gro tej pracy zostało wykonane w II Rzeczpospolitej. Tutaj można powiedzieć takim symbolem tego stał się elementarz Falskiego, który był absolutnym światowym rekordem, bo przez 60 roczników uczyło się z tej książki. To była najlepsza chyba na świecie książka do nauczania początkowego.
Marian nawet się tego nie spodziewał.
Tak, no przed wojną ten elementarz miał nawet kilka różnych wydań. Były osobne wydania na przykład dla żołnierzy, których uczono w wojsku właśnie dopiero czytać i pisać. Chodziło o to, żeby używać słownictwa takiego właśnie do nauczania, które było dobrze znane uczniom. Więc tych wariantów tego elementarza przed wojną było ogromnie dużo. No i można powiedzieć, że wówczas już do 1939 roku no, 3/4 całej pracy, jeśli chodzi o likwidację analfabetyzmu, zostało wykonane. I tutaj no, było to ogromne, niewątpliwe osiągnięcie, jeżeli chodzi o II Rzeczpospolitą.
I przypomnijmy, że autor tego elementarza pochodził z Kresów. Tak, jego pierwszym marzeniem było to, by zostać inżynierem. A potem, można powiedzieć, no, został zapamiętany jako autor innowacyjnej nauki czytania i pisania, tak? Sylaby, literki, tak się uśmiechamy, ale nauczyciele, pedagodzy też pewnie by się do tego w sposób pozytywny bardzo odnieśli. Drodzy Państwo, no można łezkę uronić, kiedy czyta się na stronie 67 o historii słynnej kasztanki. No łezkę uroniłam, czytając tą historię, co się z nią stało, jaki był jej żywot i jaką relację miał z nią marszałek Piłsudski.
No tak, to jest, można powiedzieć, najbardziej znana klacz, czy wręcz najbardziej znany koń, jeżeli chodzi o historię Polski.
Ale byłam zaskoczona, że ona była jednak niewysoka. Na tym portrecie to sprawia wrażenie takiej imponującej.
Tak, no to oczywiście był koń reprezentacyjny. Marszałek Piłsudski nie był, można powiedzieć, kawalerzystą, natomiast on się pojawiał rzeczywiście na wszystkich uroczystościach państwowych. I ten słynny portret Kossaka, gdzie marszałek właśnie siedzi na kasztance, dowodząc już ofensywą tam w czasie bitwy nad Niemnem, tej drugiej bitwy z bolszewikami po bitwie warszawskiej najważniejszej. De facto zostało to, ten obraz został przez Kossaka zarejestrowany w czasie parady wojskowej na Placu Saskim w Warszawie. No ale rzeczywiście w bardzo wielu obrazach się kasztanka pojawiała, ponieważ ona była, można powiedzieć, takim też symbolem takiego no, polskiego żołnierza, który no, na tym koniu ten cały szlak bojowy przemaszerował. No, Piłsudski otrzymał ją jeszcze, kiedy tworzył tą swoją kompanię kadrową, jeszcze w okresie legionowym. Była bardzo wierną towarzyszką jego. No i przeszła do legendy razem z postacią marszałka. Niewątpliwie w pewnym momencie trudno było sobie nawet wyobrazić marszałka w innej roli, czy w innym powiedzmy obrazie niż na kasztance.
Nie daj Boże, jak czytamy tak tutaj w tym rozdziale, jak ktoś zadzwonił z tą tragiczną informacją do marszałka. Podobno już się do tej osoby nie odezwał.
Tak, no ten koń niestety padł w tragicznych okolicznościach, ponieważ on był pod opieką jednostki wojskowej mińsko-mazowieckiej. Tam kasztanka była transportowana koleją pod okiem najwyraźniej dosyć niedoświadczonego żołnierza. Przewróciła się, no, naruszyła sobie kręgi szyjne, niestety już na tym się życie skończyło. No, marszałek był bardzo oczywiście tą wiadomością poruszony, ponieważ towarzyszyła mu przez długi czas, to kilkanaście lat. I rzeczywiście potem już z dowódcą tej jednostki, która się opiekowała tym jego ulubioną klaczą, słowa nie zamienił.
No a potem chyba miejsce kasztanki zajęła, można powiedzieć, jej córka, tak?
Tak, i ten koń, który właśnie szedł za klacz, która szła za już orszakiem pogrzebowym Józefa Piłsudskiego, to właśnie była córka kasztanki.
I drodzy państwo, czytamy. Szczątki kasztanki spoczęły pod Kląbem przed budynkiem dowództwa 7 Pułku Łanów, a skórę postanowiono oddać do wypchania. Efekt był jednak karykaturalny, więc nie wystawiono jej publicznie. Ostatecznie jednak trafiła do magazynu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, gdzie w 1945 roku wypatrzył ją, no właśnie, dawny podwładny Piłsudskiego. I co on postanowił zrobić?
No postanowił zniszczyć po prostu tę pamiątkę. Chodziło oczywiście o tutaj generała Michała Żymierskiego, który był legionistą, a potem zaprzedał duszę diabłu, został agentem NKWD. No i potem wrócił już z armią sowiecką do Polski, gdzie obejmował różne ważne funkcje. Rzeczywiście on miał taką manię, można powiedzieć, niszczenia tych pamiątek po marszałku. No i jakby kasztanka padła tutaj, raczej to, co zostało z niej, padła jego ofiarą.
I zmieniamy zupełnie temat, drodzy państwo, teraz będzie o rozrywce na pewno i o najpopularniejszym piwie w Warszawie i w dużej części w II Rzeczypospolitej.
Tak, to mówimy o piwie, którego marka jest praktycznie nieznana dzisiaj w Warszawie, Haberbusch i Schiele. To był browar, który miał swoje tradycje. Był jednym z większych, można powiedzieć, tych browarów, jeśli chodzi o Królestwo Polskie jeszcze pod zaborem rosyjskim. Potem w trakcie II Rzeczpospolitej stanął przed konkurencją dużych browarów z zaboru austriackiego, czyli przede wszystkim Tych i Okocimia. I tutaj rzeczywiście połączono siły, te browary, które były w dawnym zaborze rosyjskim, połączyły siły i pod tą wspólną marką zaczęły produkować piwo, które było rzeczywiście tutaj w Warszawie przed wojną powszechnie znane. Jego koniec nastąpił, można powiedzieć, wraz z wojną, wraz tak naprawdę z powstaniem warszawskim, jeszcze w trakcie którego magazyny tego browaru odegrały ogromną rolę, ratując po prostu warszawiaków przed głodem, ponieważ właśnie z tego jęczmienia, który tam przechowywano, gotowano owo słynną zupę plujkę i jeszcze w czasie bombardowań stolicy w 1939 roku właśnie studnie głębinowe tego browaru też pozwalały przetrwać ludziom po tym, jak sieć wodociągowa została zniszczona. No więc można powiedzieć, że taką nawet wręcz heroiczną rolę ten browar odegrał. No niestety on został potem już na koniec upaństwowiony i zniszczony. Praktycznie ta marka nie istnieje i nawet niewiele osób już o niej słyszało. Dlatego postanowiłem przypomnieć ten
i ten napis symbol. Jest żądajcie, tak? Żądajcie i pijcie.
Tak, no to była bardzo, bardzo można powiedzieć taka, byśmy powiedzieli, agresywna reklama, ale tak naprawdę to ten Haberbusch i Schiele był wszędzie, bo to były nie tylko podkładki pod piwo, ale to były butelki, to były jakieś scyzoryki, no masa takich gadżetów, które dzisiaj są rozdawane powszechnie, wtedy to była nowość. Ale rzeczywiście walczono.
Ale świetny chwyt marketingowy.
Tak, walczono o rynek, no i ten właśnie znaczek tego Sfinksa z literami H i S na dole, no to był właśnie symbol tego browaru.
Panie redaktorze, ile II Rzeczpospolita posiadała stolic sportów zimowych?
Stolic sportów zimowych, można powiedzieć, mieliśmy co najmniej 3, a to jest dość ciekawe, że między nimi też kursował taki specjalny pociąg, który się nazywał Narty Kino Bridge bodajże. Chodziło o to, że on rozpoczynał trasę w Zakopanem, potem jechał przez Krynicę, a potem z Krynicy jechał na wschód do Worochty.
Jak turniej, nie chcę powiedzieć czterech skoczni, ale tak jakby jeszcze była czwarta, prawda? Czwarta stacja.
No te trzy były wystarczające, ponieważ 10 dni takiej, można powiedzieć, podróży, gdzie w trakcie dnia jeżdżono po stokach, zarówno tutaj Tatrzańskiej, jak i w Krynicy, jak i właśnie w Worochcie, która już jest w Czarnochorze, tam w tych Karpatach Wschodnich. Duże pasmo górskie, te wysokości Tatr Zachodnich mniej więcej, no to Worochta była tym dla Lwowa, czym Zakopane dla Krakowa. Można powiedzieć, tam właśnie, jeżeli ktoś mieszkał we Lwowie, czy w okolicach, w Stanisławowie, no to jeździł na narty do Worochty. I to była, można powiedzieć, ta druga, w pewnym momencie nawet pierwsza stolica sportów zimowych, ponieważ tam powstała pierwsza profesjonalna skocznia narciarska 3 lata przed Wielką Krokwią w Zakopanem. ślady tej skoczni do tej pory można tam w Orochcie znaleźć. No to trzeba powiedzieć, że tych gór mieliśmy przed wojną znacznie więcej niż dziś. Na całe Karpaty Wschodnie, całe województwo stanisławowskie, to są dosłownie tysiące kilometrów kwadratowych pasm górskich, które były wówczas bardzo intensywnie wykorzystywane, bo nie tylko do jeżdżenia na nartach, ale również do turystyki górskiej. Na górze Pop Iwan w Czarnochorze zbudowano obserwatorium astronomiczne tuż przed wybuchem wojny. Obserwatorium im. Józefa Piłsudskiego. Do dziś tam stoją ruiny tej budowli. Także można powiedzieć, że w tej dziedzinie też II Rzeczpospolita miała duże osiągnięcia.
Eleganckie stroje, drodzy państwo, sportowców i komentarz naszego dzisiejszego gościa. Styl techniczny skoków w dwudziestoleciu międzywojennym odbiegał nieco od lotów znanych nam ze współczesnych telewizyjnych transmisji. To zdjęcie fantastyczne jest po prostu.
Tak, no oczywiście to
no lecieli jak ptak, tak?
Mhm. To były takie skoki, można powiedzieć, nie loty, a skoki bardziej. Ale co ciekawe, też w zawodach, na przykład w Orochcie wziął po raz pierwszy wówczas udział kobieta, która wygrała z mężczyznami i ten rekord skoku, bo potem kobiety wycofano z tej dyscypliny, rekord,
to
który nie był jakiś
może
wybitny, bo on był w granicach powiedzmy 20 metrów, ale on przetrwał aż 80 lat. Aż praktycznie do czasów współczesnych, ponieważ potem kobiety nie skakały, aż do momentu, gdy znowu ta dyscyplina zaczęła być tutaj popularna. Więc no, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście eksperymentowano bardzo mocno w tamtych czasach.
A propos kobiet, to musimy wrócić od razu do początku książki oczywiście i powiedzieć o prawie wyborczym kobiet, prawda? O tym dekrecie.
Tak, no dekret o przyznaniu praw wyborczym kobietom już przy pierwszych wyborach parlamentarnych do Sejmu Ustawodawczego, one się odbyły na początku 1919 roku, no był czymś w Europie wyjątkowym, dlatego że to były de facto piąte państwo w Europie, które przyznało prawa wyborcze kobietom, pełne prawa wyborcze i dziewiąte państwo na świecie. Także to była, można powiedzieć, taka absolutna czołówka, jeśli chodzi o tą dziedzinę. No i tutaj oczywiście Polki potrafiły się świetnie zorganizować, upominając się o te prawa, ponieważ tam poprzedziła to kampania prasowa, która była absolutnie, można powiedzieć, ponadpartyjna i od stronnic lewicowych po prawicowe, narodowe, chrześcijańskie, wszystkie kobiety zgodnie upomniały się o to, żeby te prawa wyborcze otrzymać i zostało to poparte również przez ludzi Kościoła wówczas. I to było rzeczywiście osiągnięcie duże, bo trzeba pamiętać, że Polska wychodziła tutaj przynajmniej pod zaborem rosyjskim z takiego trochę bardziej, dzisiaj byśmy powiedzieli wręcz nie tyle patriarchatu, co wręcz szariatu, ponieważ w swoim czasie kodeks Napoleona de facto odmawiał kobietom nie tylko praw wyborczych, ale nawet prawa do opieki nad dziećmi w przypadku separacji, bądź też na przykład prawa do dysponowania własnym majątkiem w przypadku małżeństwa, więc te ograniczenia były potężne i tym bardziej należy docenić tą rewolucję, która się dokonała właśnie na początku już.
Możemy też zobaczyć, prawda, w tym rozdziale na czołowe osobistości związane z tym wydarzeniem, prawda?
Tak, no tam było.
Panie pod krawatem i nie tylko.
Były posłanki reprezentowane przez wszystkie możliwe stronnictwa i rzeczywiście one tam były małą sensacją, jeżeli chodzi właśnie o ten pierwszy Sejm, no ale pierwszy, można powiedzieć, krok został zrobiony.
Tak. Tak. No dobrze, i teraz przechodzimy troszeczkę do takiej romantycznej nuty, panie redaktorze. Sezonowa miłość, reklama filmu Sezonowa miłość. I widzę na kolejnej tutaj stronie Apolonię Chałupiec, czyli Pola Negri.
Tak, Pola Negri. Ona już w tym czasie, jak Polska odzyskała niepodległość, ona robiła już karierę gdzie indziej. Uh-huh. Najpierw w Niemczech, potem w Hollywood. Natomiast rzeczywiście ona była tutaj bardzo popularna, ponieważ kręcono sporo filmów w Warszawie w czasie wojny, tak de facto w czasie okupacji niemieckiej, ponieważ Warszawa została w 1915 roku w sierpniu zajęta przez armię niemiecką. No i tu właśnie pierwszym takim właśnie filmem, który wszedł na ekrany w wolnej już Polsce, to była ta Sezonowa miłość.
No i kino... Romans, romans.
Tak, no, kinematografia wtedy wiadomo, jak, to, jak wyglądała. Filmy nieme to praktycznie były jeszcze do końca lat 20. Więc miały oczywiście wielki wpływ też na ówczesną modę, na to, jak wyglądały kobiety, ponieważ można powiedzieć, że w ówczesnych niedostatkach techniki filmowej makijaż był zwykle bardzo mocny, wręcz czasami taki demoniczny. Mhm. I to w ogromnym stopniu też wpływało na to, jak się kobiety malowały wtedy. Dlatego dzisiaj oglądając te filmy, no, mamy trochę takie poczucie,
tak,
że jest to,
ja się jej boję,
przerysowane tak trochę. Ale tak, no to był też taki, można powiedzieć, element tamtych czasów, który no... Polska się rozwijała, no tak jak można powiedzieć, w wielu dziedzinach, jeżeli chodzi o jakąś kulturę popularną, tak jak reszta Europy. Natomiast nadawano temu jakiś własny taki rys, koloryt. I też no, stąd się wywodziły gwiazdy właśnie, tak jak wspomniana Pola Negri.
Musimy powiedzieć o fantastycznych naszych mikrobiologach, wybitnych lekarzach i o Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.
No tak, Państwowy Instytut Higieny, czy Zakład Higieny, to była instytucja o tyle wyjątkowa, że to była jedna z pierwszych w ogóle polskich instytucji tej powołanych po odzyskaniu niepodległości. I on odegrał jakby podwójną rolę, dlatego że z jednej strony zaczęto tu bardzo mocno no, dbać o zdrowie publiczne, co było wówczas też pewnego rodzaju wyjątkiem. Jakby tutaj nawiązuje też w kilku innych miejscach do właśnie tego wątku, bo to dotyczy nie tylko, można powiedzieć, takiej działalności instytucjonalnej, ale też pewnych inicjatyw społecznych, jak powstanie Instytutu Radowego z kolei w Warszawie, gdzie Maria Curie-Skłodowska postanowiła, w Europie to był bodajże drugi lub trzeci Instytut Radowy, gdzie postanowiono leczyć ludzi za pomocą radioterapii. Mhm. I on powstał właśnie do dziś, jakby ten budynek stoi przy ulicy Wawelskiej. To też pokazywało, jak bardzo mocno rozwijała się w owym czasie właśnie ta, no można powiedzieć, super nowoczesna medycyna, bo to była absolutna wtedy światowa czołówka. No też pod tym względem Zakład Higieny odegrał istotną rolę, ponieważ tam został zatrudniony Kazimierz Funk. Dla tych, którzy nie wiedzą, to przypomnę, że to jest człowiek, który odkrył witaminy.
To nie był Andrzej Rosiewicz.
Nie. Wielokrotny zresztą, można powiedzieć, kandydat do Nagrody Nobla, ale nie dostał tej nagrody, chociaż mu się moim zdaniem należała, ponieważ to odkrycie witamin zmieniło praktycznie wszystko w ogóle, sposób nawet światowego handlu, rolnictwo i tak dalej. Ludzie zobaczyli, że to ma bardzo duże znaczenie dla ich zdrowia i ta wymiana handlowa również pod tym kątem zaczęła być prowadzona. Natomiast do czego zmierzam? Kazimierz Funk już tu w Warszawie, gdy się znalazł, postanowił zrobić bardzo nowoczesną pracownię, której produkowano by insulinę. I Polska międzywojenna stała się trzecim państwem europejskim, bodajże po podaniu Wielkiej Brytanii, gdzie insulinę produkowano i produkowano ją również na eksport. Byliśmy, można powiedzieć, europejskim, może nawet światowym potentatem w produkcji insuliny. I to też pokazuje...
W tamtych czasach. Nie wiem, jak to ludzie ci robili, naprawdę. Nie wiem, jak to
były
nazwać.
Wybitne jednostki, ale też, kiedy taka jednostka się tu pojawiała, no, czasami nie bez trudności, ale otrzymywała wsparcie, ponieważ... Takich skoków potężnych, od zera praktycznie, aż do jakichś wybitnych, można powiedzieć, osiągnięć, było wiele w owych czasach. To była również bardzo nowoczesna technika metalurgiczna inżyniera Tadeusza Sędzimira, po którą tu się kolejki ekspertów z Ameryki ustawiały, żeby zobaczyć, jak to działa. Tutaj trzeba powiedzieć, że spore wsparcie było od strony rządowej, od strony również prezydenta Mościckiego, który, pamiętajmy, był sam naukowcem, chemikiem wybitnym. I on też takie inicjatywy starał się bardzo mocno wspierać, więc tutaj władza państwowa dbała o to. No, cały przemysł zbrojeniowy, przede wszystkim przemysł lotniczy, również powstał od zera. Przecież pamiętajmy, że w 1932 roku polska ekipa z Wilkowigóra zdobyła złoty medal w zawodach Challenge w Berlinie.
Tak, mamy to zdjęcie w tej książce.
Do których zakwalifikowało się bodajże ekipy tylko z 6 państw, ponieważ takie, tak wyśrubowane były normy techniczne.
A Polacy... dzieci mówią o challenge. To było challenge, to właściwe. Drodzy państwo, byśmy chcieli jeszcze więcej powiedzieć. Lalki. W międzywojennej Polsce działało 300 fabryk i zakładów rzemieślniczych produkujących zabawki, jednak pod względem pomysłowości, jakości, no nikt nie mógł równać się z kaliską fabryką lalek i zabawek dziecięcych Adama Schreiera, ale bardzo mi zależy, byśmy powiedzieli jeszcze naszym radiosłuchaczom, zdążymy przed serwisem informacyjnym, o Polaku. To był jedyny polski dziennikarz, który przeprowadził wywiad z kimś, z Adolfem Hitlerem.
Tak, to jest...
W 1935 roku. Wywiad w Gazecie Polskiej.
No to była dosyć nietypowa sytuacja. Rzeczywiście tylko on, Kazimierz Smogorzewski, on się znalazł w Berlinie, można powiedzieć, trochę jako taki, w takiej trochę nieoficjalnej roli, ponieważ ten wywiad miał być przeprowadzony dokładnie w rocznicę podpisania umowy o dobrych stosunkach między Polską a Niemcami. Rzeczywiście to nie były takie, można powiedzieć, dobre czasy dla Polski, dlatego że Hitler już wówczas odrzucił postanowienia Traktatu Wersalskiego. Niemcy zaczęły się zbroić. Smogorzewski wiedział, co jest grane i no, starał się w jakiś sposób Polaków informować w tej sprawie. No niemniej jednak ta dyplomacja w ówczesnych czasach bardzo dbała o to, żeby zachowywać pozory, więc rzeczywiście ten wywiad z Hitlerem wyszedł taki, można powiedzieć, bardzo uspokajający, mimo że jego zamiary już wtedy były zupełnie inne. No, niemniej jednak, czytając tą historię przeprowadzenia tego wywiadu, można się zorientować, jak trudne to były momenty dla Polski, ponieważ Polska do chwili, gdy Niemcy były rozbrojone na mocy Traktatu Wersalskiego, mogła czuć się bezpiecznie, ale w momencie, gdy już odrzucono ten traktat i zaczął się wyścig zbrojeń, to rzeczywiście stanęliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Też to co się dzieje po roku 1935, pokazuje, jak bardzo starano się jakby wyrównać ten niedobór nowoczesnej broni i jakie wynalazki wówczas powstawały właśnie po to, żeby zniwelować tą przewagę technologiczną.
To zaznaczyłam sobie, żebyśmy jeszcze powiedzieli o reklamie kosmetyków z Miss Polonią, Zofią Batycką, oczywiście o dworku w Milusinie, o katalogu Domu Mody i będę mieć chyba taką gorącą prośbę do naszego gościa, jeżeli znajdzie czas, to żeby jeszcze nas odwiedził i o tych fantastycznych symbolach, myślę, że nieodżałowanej II Rzeczpospolitej nam jeszcze opowiedział. Drodzy państwo, dziś będzie można wygrać tę niesamowitą książkę pana Andrzeja Fedorowicza, Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach. Jakoś się dało, prawda? Pewnie dłuższy był ten katalog wyboru.
Zdecydowanie nie było to łatwe, ale chciałem przedstawić to państwo. No, mimo wszystko słabo dzisiaj znane z różnych perspektyw. Przede wszystkim pokazać, jak żyli w nim ludzie, czym żyli, no i o czym myśleli, co próbowali zrobić.
I na czym polegał ich geniusz, a raczej...
Kreatywność, można powiedzieć, dynamizm tego państwa rzeczywiście jest widoczny w tych przedmiotach.
Dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Pan redaktor Andrzej Fedorowicz, autor książki Druga Rzeczpospolita w 100 przedmiotach, był dzisiaj naszym gościem. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.